Każdy, kto jest świadomy własnej grzeszności, każdy, kto jest świadomy tego, że coś jest nie halo we mnie i ma jakiś lęk, jakieś obawy przed podejściem do Boga, przed zbliżeniem się do Niego, bo się Go boi. Ja oddałam za Ciebie życie, dziecko moje. Czego Ty się jeszcze boisz? Zeszyty miłości pełne, odcinek 7. Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam siostra Gaudia Skas i razem podróżujemy z dzienniczkiem świętej siostry Faustyny, czytając go od deski do deski. W dzisiejszym odcinku będziemy czytać sporo takich ważnych rzeczy. Siostra Faustyna jest w Płocku. W dzisiejszych fragmentach będzie to, co się wydarzyło w Płocku. Ktoś z Was zna historię siostry Faustyny, to już czuje klimat, jak ważne rzeczy się będą działy. Dla mnie jest ciekawe to, że siostra Faustyna opisała z tak wielkimi szczegółami to, co tak naprawdę wspomina po 2 latach. To musiało być bardzo ważne chwile i bardzo takie, które się wyryły w sercu, w pamięci, że ona z wielkimi detalami opisuje po 2 latach. Siostra Faustyna w momencie najważniejszych wydarzeń dzisiaj, które usłyszymy, ma 26 lat. W Płocku jest mniej więcej 2 lata. W Płocku i pod Płockiem też tam mamy klasztor w Białej. To była kiedyś wioska. Teraz to już chyba jest trochę większa jakaś miejscowość. Opisane dziś wydarzenie możecie też kojarzyć z filmu Faustyna. Film z Dorotą Segdą, która tam odtwarza rolę siostry Faustyny. Zresztą bardzo, bardzo dobrze. Także naprawdę dobry film. Zachęcam Was do niego. I tam są bardzo pięknie ukazane te wydarzenia, o których dzisiaj będziemy czytać. I też z tego filmu pewnie pamiętacie, że siostra Faustyna kiedyś pracowała w piekarni, konkretnie w sklepie piekarniczym. To był taki czas, że chyba najwięcej miała kontaktu z ludźmi z zewnątrz, z ludźmi spoza klasztoru. Właśnie Płock. Pewnie wtedy najwięcej słyszała o tym, co przeżywają, jakie są ich zmartwienia, zmagania. To był naprawdę trudny czas w Polsce. Wiele ludzi wtedy doświadczało i bezrobocia, ciężkie sytuacje finansowe. Wiele osób naprawdę gdzieś uciekało się do takich rzeczy, do których nie powinni się uciekać, byleby tylko jakiegoś grosza złapać, czyli w stronę kradzieży, prostytucji. Po prostu szukali, jak przeżyć. I to jest ten czas strajków też, jakichś buntów. I w tym czasie siostra Faustyna jest w Płocku i dzieją się te rzeczy. To jest ciekawy kontekst, o którym możecie sobie poczytać u pani Ewy Czaczkowskiej w biografii siostry Faustyny. Siostra Faustyna też w tym czasie pracuje w kuchni. Ciekawe jest to, że wiele sióstr zapamiętało tą posługę siostry Faustyny w kuchni w tamtym czasie jako niezwykłe świadectwo jej, jak to mówiły, anielskiej cierpliwości. Kuchnia, wyobraźcie sobie, że była czymś w rodzaju korytarza wtedy. Ona była w takim miejscu przejściowym. Siostry wspominały, że dopiero jak siostra Faustyna wyjechała i inne siostry przyjechały pełnić to samo zadanie, dopiero sobie zdały sprawę, jakie to było trudne. Ciągle być tak cierpliwym, pogodnym, optymistycznie nastawionym, uśmiechniętym, kiedy ci wszyscy co chwilę przeszkadzają i przechodzą w tą i we w tą. A więc takie piękne świadectwo zostaje po sobie Faustyna w Płocku. Anielska cierpliwość. Z tym kontekstem, znając te okoliczności tych wydarzeń, już zaraz przechodzimy do czytania. Jeszcze tylko nasz słowniczek. Dzisiaj nie będzie wielu trudnych słów, natomiast pojawią się wzmianki o 2 ważnych osobach. Ojciec Andrasz to jest jeden z kierowników duchowych siostry Faustyny. Siostra Faustyna ma 2. Jeden pewnie go lepiej znacie, bo już jest błogosławiony, ksiądz Sopoćko. I drugi to jest ojciec Andrasz. Ciekawa rzecz, ojciec Andrasz pojawia się jako pierwszy w życiu siostry Faustyny, ale nie zostaje jeszcze jej kierownikiem duchowym. Ma to możliwość spowiadania jej, ale ona szybko wyjeżdża z Krakowa. I dopiero ksiądz Sopoćko, którego spotyka w Wilnie, jak jest tam przez kilka lat, dopiero on tak zostaje kierownikiem duchowym i zaczyna jej towarzyszyć i omawiać z nią te ważne sprawy, które dzisiaj zacznie opisywać. Ojciec Andrasz będzie jej kierownikiem duchowym w Krakowie, czyli przy kolejnej jej przeprowadzce do Krakowa będziemy coś więcej słyszeć o ojcu Andraszu. A na razie tak. Na razie te pierwsze wzmianki. A więc czytamy. Prosimy Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby nas poprowadził. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który sprawia, że nasze serca się otwierają, że nasze umysły się otwierają, że potrafimy usłyszeć to, co Bóg chce nam przekazać. Takie słowa, które mają nas kształtować, które mają wpływać na nasze życie, na naszą wieczność. A więc Ty teraz nas otwieraj, Ty nas napełniaj swoją obecnością, Ty dawaj nam skupienie, dawaj nam pokój serca, dawaj nam zrozumienie. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 47 do 55. 1931 rok, 22 lutego. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w szacie białej, jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. Kiedy o tym powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź, że to się tyczy duszy twojej. Mówi mi tak: maluj obraz Boży w duszy swojej. Kiedy odeszłam od konfesjonału, usłyszałam znowu takie słowa: mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnę, aby było miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Pragnę, żeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. Skarżył się Jezus do mnie tymi słowy: nieufność dusz rozdziela wnętrzności moje. Jeszcze więcej mnie boli nieufność duszy wybranej. Pomimo niewyczerpanej miłości mojej nie dowierzają mi. Nawet śmierć moja nie wystarcza im. Biada duszy, która ich nadużyje. Kiedy o tym powiedziałam matce przełożonej, że Bóg tego żąda ode mnie, odpowiedziała mi matka przełożona, żeby Jezus dał wyraźniej poznać przez jakiś znak. Kiedy prosiłam Pana Jezusa o jakiś znak na świadectwo, iż prawdziwie Ty jesteś Bóg i Pan mój i od Ciebie pochodzą te żądania, na to usłyszałam taki głos wewnętrzny: dam poznać przełożonym przez łaski, których udzielę przez ten obraz. Kiedy chciałam się usunąć od tych wewnętrznych natchnień, Bóg mi powiedział, że będzie żądał w dzień sądu ode mnie wielkiej liczby dusz. Kiedy raz umęczona tymi różnymi trudnościami, jakie miałam z tego powodu, że Jezus przemawia do mnie i żąda tego malowania obrazu, Postanowiłam sobie mocno, przed ślubami wieczystymi, prosić ojca Andrasza, żeby mnie zwolnił z tych wewnętrznych natchnień i obowiązku malowania tego obrazu. Po wysłuchaniu spowiedzi ojciec Andrasz dał mi taką odpowiedź. Nie zwalniam siostry z niczego i nie wolno się siostrze uchylać od tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkim musi siostra mówić spowiednikowi. Koniecznie, absolutnie koniecznie, bo inaczej zejdzie siostra na manowce, pomimo tych wielkich łask Bożych. Chwilowo się siostra u mnie spowiada, ale niech siostra wie, że musi mieć stałego spowiednika, czyli kierownika duszy. Zmartwiłam się tym niezmiernie. Myślałam, że się uwolnię od wszystkiego, a tu stało się przeciwnie. Wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa. I znowuż udręka, bo nie mam stałego spowiednika. A jeżeli przez jakiś czas spowiadam się u którego, to nie mogę co do łask odsłonić mu swej duszy. Cierpię nad tym niewymownie. Proszę Jezusa, żeby komu innemu udzielił tych łask, bo ja z nich korzystać nie umiem i marnuję je tylko. Jezu, miej miłosierdzie nade mną, nie polecaj mi rzeczy tak wielkich. Widzisz, żem proszek nieudolny. Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona. Obiecał mi pomoc widzialną na ziemi i otrzymałam ją w krótkim czasie, w Wilnie. Poznałam w księdzu Sopoćce tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy. Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi. Kiedy raz zmęczona tymi niepewnościami, zapytałam się Jezusa: Jezu, czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie? Bo mówią mi przełożeni, że bywają złudzenia i widma różne. Jeżeli jesteś Pan mój, to proszę, pobłogosław mi. Wtem uczynił Jezus duży znak krzyża nade mną, a ja się przeżegnałam. Kiedy przeprosiłam Jezusa za to pytanie, Jezus mi odpowiedział, że tym pytaniem nie sprawiłam mu żadnej przykrości. I powiedział mi Pan, że bardzo mu się podoba ufność moja. 1933 rok. Rada duchowna udzielona mi przez ojca Andrasza, SJ. Pierwsze. Nie wolno siostrze usuwać się od tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkim zawsze mówić spowiednikowi. Jeżeli siostra pozna, że te wewnętrzne natchnienia tyczą się, czyli są pożytkiem duszy siostry, czy też innych dusz, za tym iść proszę i nie wolno ich zaniedbywać. Jednak zawsze z porozumieniem się ze swoim spowiednikiem. Drugie. Jeżeli te natchnienia nie zgadzają się z wiarą i z duchem Kościoła, to trzeba natychmiast odrzucać, bo to jest od złego ducha. Trzecie. Jeżeli te natchnienia nie odnoszą się do dusz ogólnie, ani szczególnie do ich dobra, to niech się siostra nimi niewiele przejmuje i na nie wcale nie zwraca uwagi. Jednak niech się siostra nie kieruje w tym sama, czy tak, czy inaczej, bo może zejść na manowce pomimo tych wielkich łask Bożych. Pokora, pokora i zawsze pokora, bo sami z siebie nic nie możemy. To wszystko jest tylko łaską Bożą. Mówisz mi, że Bóg żąda wielkiej ufności od dusz, a więc okaż tę ufność Ty właśnie pierwsza. Jeszcze jedno słowo. Przyjmij to wszystko ze spokojem. słowa jednego ze spowiedników. Siostro, Bóg przygotowuje siostrze wiele łask szczególnych, ale niech się siostra stara, ażeby życie siostry było czyste jak łza przed Panem, nie zważając na to, co kto o siostrze sądził będzie. Niech ci wystarczy Bóg, On sam jeden. Pod koniec nowicjatu spowiednik powiedział mi te słowa. Idź przez życie czyniąc dobrze, abym mógł na kartach Twego życia napisać: przeszła przez życie czyniąc dobrze. Niech Bóg w siostrze to sprawi. Innym razem powiedział mi spowiednik: postępuj wobec Boga jak wdowa ewangeliczna, która chociaż drobny pieniądz włożyła do skarbony, zaważył więcej u Boga niż innych wielkie ofiary. Innym razem otrzymałam taką naukę: staraj się o to, ażeby ktokolwiek się zetknie z Tobą, odchodził uszczęśliwiony. Rozsiewaj wkoło siebie woń szczęścia, boś od Boga wzięła wiele, a więc i dawaj innym wiele. Niech odchodzą wszyscy szczęśliwi od Ciebie, chociażby się tylko dotknęli skraju szaty Twojej. Zapamiętaj te słowa dobrze, które w tej chwili mówię do Ciebie. Innym razem powiedział mi te słowa: pozwól, niech Bóg odsunie łódź Twego życia na głębie, na toń niezgłębioną życia wewnętrznego. Parę słów z konferencji z Matką Mistrzynią pod koniec nowicjatu. Szczególną cechą siostry duszy niech będzie prostota i pokora. Niech siostra idzie przez życie jak dziecko, zawsze ufna, zawsze pełna prostoty i pokory, ze wszystkiego zadowolona, ze wszystkiego szczęśliwa. Tam, gdzie inne dusze się trwożą, niech siostra przechodzi spokojnie, dzięki prostocie i pokorze. Niech siostra sobie na całe życie to zapamięta, że jak wody spływają z gór na doliny, tak też i łaski Boże spływają tylko na dusze pokorne. Chciałoby się powiedzieć amen. Tak się trochę takich homilii na koniec nasłuchaliśmy, takich dobrych homilii duchowych, które siostra Faustyna zapisała po jakimś czasie, także te słowa się jakoś wyryły w jej sercu mocno. Dlaczego te zapiski, o których dzisiaj czytamy, są takie ważne? Bo się misja Faustyny zaczęła. Od tego wydarzenia w Płocku siostra Faustyna, ta 26-letnia dziewczyna, w ogóle zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że to jej życie to jest coś więcej niż tylko jej historia z Panem Bogiem i jej bycie dobrą siostrą zakonną. To jest naprawdę coś więcej, bo Jezus jej nagle mówi: wymaluj obraz i chcę święto. W jednym momencie, w jednym wieczornym spotkaniu zrzucił na nią takie dwa takie wielkie zadania. Chcę obraz, którego zresztą ty nie jesteś w stanie namalować, bo ty nie malujesz. No nie powiedział jej tego, ale no to jest bardzo ciekawy wątek, że Pan Bóg przychodzi. Raz, że w ogóle Bóg prosi o obraz. Że Bóg prosi: ja chcę, żebym był namalowany. Tego nie zrobił nigdy wcześniej. Były objawienia, co prawda dane Marii Małgorzacie Alacoque, kiedy Jezus prosił o obraz swojego serca. Potem dopiero artyści w swojej twórczości takiej bardzo, bardzo takiej obfitej, tak, że bardzo chcieli być kreatywni, zaczęli domalowywać postać. Że już nie były same obrazy serca Jezusa, ale był Jezus z sercem jakby tak na wierzchu. To jest bardzo taki popularny, ikonograficzny kanon. Możecie wiele takich obrazów spotkać na pewno i w swoim w swoich kościołach i w wielu, wielu publikacjach. Ale to jest pierwszy raz, to co się wydarza siostrze Faustynie, że Bóg prosi, żeby go namalować jako człowieka, tak, takiego, jakim widzieli go ludzie po zmartwychwstaniu. Bo to, co Faustyna widzi, to jest Jezus zmartwychwstały, Jezus w białej szacie ze śladami męki. Ale to już jest Jezus zwycięski, Jezus, który pokonał śmierć. To jest piękny kontekst, że już od razu widzimy, że ten obraz ma też coś wspólnego ze świętem miłosierdzia. Nie tylko to, co jest dosłownie powiedziane w tych fragmentach, że Jezus prosi, żeby ten obraz był uroczyście poświęcony w Dniu Święta Miłosierdzia, ale później, jak teologowie zaczęli zgłębiać znaczenie tego obrazu, nagle okazało się, że ta Ewangelia, która jest zawsze czytana w Święto Miłosierdzia, świetnie pasuje do tego obrazu, że ten obraz się idealnie komponuje z tekstem Jezusa przychodzącego do wieczornika, do apostołów takich zamkniętych w lęku. Kojarzycie, że oni boją się po jego śmierci, nie wiedzą zupełnie, co się dzieje, co mają teraz robić. Wiedzą, że na Jezusa się wylała fala nienawiści, że został zamordowany, skazany niesłusznie na śmierć. Oni, jego najbliżsi uczniowie, pewnie też chodzą im takie myśli po głowach, że co teraz z nami będzie. Poza tym pewnie też są gnębieni przez olbrzymie poczucie winy, bo przecież wiedzą, że go zostawili w tej najgorszej chwili, uciekli, pochowali się, lęk ich po prostu sparaliżował i ta miłość do Jezusa, którą byli przekonani, że mają, no nagle okazało się, że nie zdała próby, że nie przeszła przez ten test zagrożenia życia. Więc w nich się mnóstwo dzieje i zamknięci w tym wieczerniku czekają nie wiadomo na co. Może niektórzy mają nadzieję, że jakoś na Jezus przyjdzie, a inni może nawet się boją, że Jezus przyjdzie. Jedni wierzą, rozumieją coś może ze zmartwychwstania, inni jeszcze w ogóle nic nie rozumieją i On nagle przychodzi. Przychodzi do nich, staje pośrodku i mówi: pokój wam, pokój wam. Przynosi im pokój. I to jest ten Jezus też z obrazu Jezusa Miłosiernego, który nam przynosi pokój. I ten pokój przychodzi wraz z objawieniem, z przypomnieniem nam wielkiej prawdy o Nim, jaki On jest, kim On jest. Ten obraz jest taką otwartą księgą dla nas do czytania o tym, kim On jest. Na szczęście o tym jest inny podcast, który zaczęłam nagrywać, jeszcze nie jest skończony, to mi proszę wybaczcie ci z was, którzy już słuchali tych pierwszych odcinków i nie mogą się doczekać kolejnych. Będą kolejne, a ci z was, którzy są zainteresowani zrozumieniem symboliki obrazu Jezusa Miłosiernego, zapraszam was do podcastu Zbliżenia. To jest pierwsze dzieło, pierwsze dziecko ukochane naszej przestrzeni blisko Rahamim. Znajdziecie go na naszym kanale YouTube i też na Spotify, Apple Podcast, tak, w tych wszystkich miejscach są Zbliżenia, pierwszych 6 odcinków. Także słuchajcie, zgłębiajcie symbolikę obrazu, a my idziemy dalej w to, czego nie ma w tamtym podcaście. Te treści, które już tam nagrałam, możecie tam posłuchać, ale teraz postarajmy się zrozumieć głębiej te zapiski siostry Faustyny. Zobaczcie, ona przychodzi do swojego pokoju w niedzielę wieczorem. To też taka mała prywata, musicie mi wybaczyć dygresję, ale ważna dla blisko Rahamim. Skąd się zaczęło to, że nasze publikacje dzieją się w niedzielę wieczorem? Właśnie z tego wieczoru, 22 lutego w 1931 roku. To jest tak ważny moment w życiu siostry Faustyny, tak kluczowy też dla nas, że w wielu naszych klasztorach w ogóle 22 dzień miesiąca jest świętowany, a już na pewno w Płocku. A dla nas na blisko Rahamim ten czas, kiedy wrzucamy nowe materiały do sieci, kiedy dzielimy się z wami jakimś nowym dzieckiem, które się zrodziło, nowym nagraniem, jest zawsze niedziela wieczór. To jest ten nasz podstawowy czas antenowy, bo wtedy właśnie wydarzyło się to wielkie spotkanie, to znaczące spotkanie, od którego cała misja siostry Faustyny bierze swój początek. Siostra Faustyna, ona nigdy nie miała tak zwanej jedynki, czyli nie miała pokoju sama. Zastanawiałam się, jak to mogło wyglądać. Ona wróciła wieczorem po modlitwach do pokoju. Mówiłam wam, że pracuje w piekarni, w sklepie piekarniczym. W niedzielę na pewno nie był otwarty. Pracowała też w kuchni. Może w tym dniu miała dyżur w kuchni, nie wiem. Ale wieczorem w niedzielę już na pewno jest po wszystkim. Przychodzi już na wieczorny odpoczynek, żeby przygotować się do snu. I nie ma mowy o żadnej innej siostrze w tym pokoju i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był obecny przy takim objawieniu. Więc pewnie Jezus jakoś o to zadbał, żeby inne siostry jeszcze nie przyszły do... Tu pada słowo cela, ale już z poprzednich podcastów wiecie, że cela to znaczy po prostu pokój siostry zakonnej. I ona widzi go po raz pierwszy tak, jak widzimy go na obrazie. Już wcześniej miała te łaski, żeby zobaczyć Jezusa, ale on jeszcze nigdy nie pojawił się w takiej postaci i z tymi promieniami. To wszystko jest totalnie nowe dla niej. My już jesteśmy tak obeznani z tym obrazem, że dla nas to jest żadna nowość, ale dla niej to jest naprawdę super pierwszy raz. I patrzy na Jezusa, tak jak opisuje, nawet pamięta uczucia. Pamięta uczucia. Pisze to 2 lata po wydarzeniu i pamięta, że była cała przejęta bojaźnią i szczęściem wielkim. Myślę, że to jest nieodłączne do widzenia Boga. Z jednej strony jesteś super szczęśliwy, no pewnie. Widzisz Boga, jesteś przy Bogu, ale to jest też ten święty, święty, święty Bóg. Więc jest to uczucie też, Faustyna używa to słowa bojaźń. Ja często mówię o takim drżeniu, prawda, czy takim wewnętrznym przejęciu. To nie jest strach i lęk, ale to jest to wewnętrzne przejęcie, bo stoisz przed kimś, kto jest tak inny niż ty sam. Święty, święty, święty. Jezus już w tym pierwszym objawieniu składa pewne obietnice. Czyli jakby chce podkreślić rangę tego obrazu. Raz, że mówi Faustynie, że chce, żeby ten obraz był czczony najpierw w naszej kaplicy, a potem na całym świecie. Wyobraźcie sobie, co ona musiała czuć. Raz, że ona malować nie potrafi. 2, że w ogóle Jezus chce od niej czegoś takiego zewnętrznego. Zobaczcie, do tej pory to były bardziej takie jej wewnętrzne, czy gdzieś wewnątrz zakonne sprawy, a nagle się okazuje, że ta sprawa ma wyjść poza ramy klasztoru, bo to ma być na całym świecie. I żeby podkreślić, że ten obraz jest ważny, mówi od razu, że dusza, która będzie czcić ten obraz, ważne. Co to znaczy czcić obraz? Nie myślcie tutaj o takiej czci, czyli jakimś szacunku oddawanym tak czysto zewnętrznie, tylko na zasadzie, nie wiem, zapalenia świeczki przy obrazie albo powieszenia go w godnym miejscu. To jest pewnie, że ważne i my potrzebujemy takich znaków, ale cześć oddawana Bogu przez ten obraz ma być przede wszystkim poprzez ufność i miłosierdzie. Poprzez konkretną postawę życiową. Pan Bóg nigdy nie będzie zadowolony, usatysfakcjonowany tylko zewnętrznymi jakimiś przejawami, jakimiś formami, które nie mają pokrycia w postawie serca. Także tu Jezusowi chodzi o cześć, o szacunek oddany Bogu poprzez postawę całożyciową zaufania Mu, i miłosierdzia wobec bliźnich. Zobaczcie, o tym zaufaniu tutaj też padają takie bardzo mocne słowa. Jezus powiedział, nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Rozdziera wnętrzności, to co we mnie jest najgłębsze, jest rozdarte, jest krwawi, jest, boli mnie wszystko wewnątrz, bo mi nie ufają. I nawet moja śmierć mi nie starcza. Skarga to jest znowuż takie słowo, które nie pasuje mi do Jezusa, ale no tak, Jezus się jakoś skarży, jakoś się żali siostrze Faustynie. Otwiera swoje serce w tym, co go boli. Przed przyjaciółką, nie? To widać wyraźnie, że między nimi jest relacja głębokiej przyjaźni, bo on jej mówi o tym, co go w sercu najbardziej boli. To takie rzeczy otwieramy tylko przed przyjaciółmi. A najbardziej go boli to, że my mu nie ufamy. On za nas oddał życie, a my mu nie ufamy. Jak można nie ufać osobie, która chce mojego szczęścia tak bardzo, że nawet nie liczy się z ceną najwyższą, że jest gotowa zapłacić najwyższą cenę, oddać wszystko, żebym tylko ja był szczęśliwy. A my mu nie ufamy, ciągle mu nie ufamy. I to będzie główna misja siostry Faustyny. żeby nas wszystkich, żebyśmy my wszyscy tak poznali Boga, jak ona go poznała. Żeby nie było ludzi już wątpiących, żeby nie było takich, którzy się będą bali podejść do Niego. Ta nazwa podcastu, do którego was zachęcałam, zbliżenia, to jest to słowo, które Jezus też często powtarza, że On chce, żeby się do Niego zbliżać. W numerze 50 pisze o tym Faustyna, zapisuje te słowa Jezusa. Niech się nie lęka, czyli właśnie niech ufa mi. Nie lękaj się mnie, ufaj mi. Więc zbliżaj się do mnie i się zbliża do mnie grzesznik. Czyli każdy z nas. Każdy, kto jest świadomy własnej grzeszności. Każdy, kto jest świadomy tego, że coś jest nie halo we mnie i ma jakiś lęk, jakieś obawy przed podejściem do Boga, przed zbliżeniem się do Niego, bo się Go boi. Ja oddałam za Ciebie życie, dziecko moje. Czego Ty się jeszcze boisz? Co ja mogę więcej zrobić, żeby Ci powiedzieć o mojej miłości? Żeby Ci dać dowód tego, jak ważny jesteś dla mnie? Ach, to są bardzo poruszające fragmenty. Bardzo poruszające fragmenty. No i to święto miłosierdzia, którego Jezus też pragnie, o które siostrę Faustynę prosi. I to jest pierwszy raz, kiedy o nim mówi. Będzie aż 14 takich fragmentów, w których Jezus będzie mówił o święcie miłosierdzia. To jest najważniejsza rzecz, która się miała wydarzyć w tych takich zewnętrznych formach, o które Jezus prosi Faustynę. Święto miłosierdzia. Wielka rzecz, wielki dzień, pełen łask wielkich. To jest dzień naprawdę takiego też ogromnego poruszenia. Dzisiaj już po latach od tego objawienia widzimy, jak wielkie poruszenie jest na całym świecie, w tym dniu właśnie. Ale o tym dniu, o tym święcie będzie specjalny odcinek naszego podcastu, więc dzisiaj już zamilknę, nie będę mówić więcej. Zwłaszcza, że Jezus tylko wspomniał w tych fragmentach o tym święcie. Skupimy się na osobnym odcinku, specjalnym odcinku Zeszytów Miłości Pełnych, tylko na święcie Miłosierdzia Bożego i zrobimy to albo w dniu samego święta, albo będzie to odcinek tuż przed świętem, żebyście wiedzieli, jak się dobrze przygotować do tego świętowania. A tymczasem idziemy dalej z zapiskami siostry Faustyny. To wydarzenie w Płocku zmienia wszystko. Do tej pory siostra Faustyna dzieliła się swoimi wewnętrznymi, no, bardzo głębokimi i doświadczeniami i tym, że rzeczywiście, że Pan Bóg sam się z nią komunikuje, dzieliła się tym ze swoimi przełożonymi, także oni byli świadomi tego, że jej życie wewnętrzne jest dużo głębsze, że ona ma dużo taką głębszą relację z Panem Bogiem i wręcz połączoną z nadzwyczajnymi darami. I ze wspomnień matki Michaeli Moraczewskiej wiemy, że ona cieszyła się bardzo, wiedząc o tym, że siostra Faustyna ma tak szczególne dary. I za każdym razem, jak jej o czymś opowiadała, o jakichś wewnętrznych przeżyciach głębszych, było to dla niej wielką radością i umocnieniem. Była świadoma, że to jest też wielka łaska dla zgromadzenia mieć taką siostrę. Chociaż to było, wiecie, wszystko było bardzo ukryte, czyli nikt poza siostry Faustyny spowiednikami i przełożonymi nie wiedział o tak szczególnych łaskach, które ona ma. Ale w momencie, kiedy Jezus zleca siostrze Faustynie takie zadanie duże, które ma wyjść poza mury klasztoru, matka generalna, gdy o tym się dowiedziała, no już nie była taka szczęśliwa. No cóż, pierwsza rzecz, no pojawia się lęk, że to może nie być od Boga, że to może być jakieś nieprawdziwe, że to może być jakieś złudzenie siostry Faustyny. W końcu, słuchajcie, nie wiem, czy matka była wtedy świadoma tych statystyk, ale statystyki są mniej więcej takie, że około 90% objawień takich zewnętrznych, że ktoś widzi coś jakby oczami ciała, prawda? Że coś, co się dzieje przed nim, jakby w świecie realnym, ale nikt inny tego nie widzi. Jest to wizja, która jest widziana jego oczami. To 90% takich objawień jest fałszywa. Tylko 10% jest prawdziwych, więc nie dziwię się temu, że się wtedy uruchamia sceptycyzm u przełożonych siostry Faustyny. No widzieliście to też u spowiednika, któremu opowiedziała o tym jako pierwszej osobie, chyba zaraz po objawieniu. Ten spowiednik, który nie był kimś, kto ją jakoś lepiej znał, też tak to troszkę sprowadził do parteru, tudzież w między bajki wsadził. Mówi tak, maluj sobie Boga w duszy. Czyli też nie dowierzał, że to może być związane z jakąś prośbą taką realną namalowania obrazu, który będzie fizyczny, będzie normalnie w kościołach i do kultu. Więc siostra Faustyna wchodzi w taki etap naprawdę trudny teraz, bo raz, że sama ma wątpliwości, czy to na pewno jest od Boga, i to jest w ogóle ekstra, że ona ma wątpliwości, bo to jest potwierdzenie tego, że ona naprawdę szuka prawdy, że ona nie chce tutaj jakichś swoich rzeczy, tylko naprawdę chce tego, co Pan Bóg chce, i chce to zweryfikować, chce to mieć potwierdzone, chce iść naprawdę za tym, co od Niego pochodzi. Także ona zadaje pytania. Spowiednicy zadają pytania. Jej przełożeni zadają pytania. Jest dużo wątpliwości i naprawdę dziewczyna się dużo umęczy z tą misją, zanim przyjdzie taki czas, kiedy będzie miała to już na tyle potwierdzone, że będzie miała pokój w sercu, że będzie wiedziała, że to jest naprawdę od Boga. Ale te początki są pełne znaków zapytania i niepewności. Też zastanawiałam się nad tym, jak to było, czy siostra Faustyna w ogóle spróbowała kiedykolwiek namalować Pana Jezusa sama. Chociaż malować nie umiała, no ale przecież jak usłyszała namaluj, to że pierwszym odruchem powinno być, że jednak chwyci za pędzel. Ale z tego, co wiemy, nigdy nie miała takiego podejścia. Chociaż matka generalna, jak usłyszała o tym, to ona sama chciała jej dać jakieś płótno i pędzle. Ale siostra Faustyna gdzieś w sercu wiedziała, że to nie chodzi o to, żeby ona namalowała. Że to jest misja dla niej zlecona, że ona ma doprowadzić do tego, ale miała wewnętrzne przekonanie, że to nie ona ma chwycić pędzel. Wiemy, że gdzieś w pierwszym odruchu, po objawieniu, zwróciła się do takiej bliskiej swojej siostry, siostry Bożenny. Tutaj korzystam ze wspomnień siostry Bożenny, która powiedziała, że kiedyś siostra Faustyna zwróciła się do niej, prosząc, bym jej namalowała obrazek taki, jak mi powie. Ale ona też nie umiała malować. To siostra Faustyna gdzieś może patrząc na nią tak bardzo takimi ufnymi oczami, że taka dobra i zdolna siostra to może i malować potrafi, no ale nie, siostra Bożenna też nie potrafiła. I zresztą no, nie zrozumiała, o co chodzi, bo siostra Faustyna oczywiście, że jej nie powiedziała dokładnie, o co chodzi, tylko że ja ci powiem, słuchaj, co bym chciała, żebyś ty namalowała. Na co siostra Bożenna jej zaproponowała, że jej daj jakiś obrazek, bo miała dużo ładnych obrazków z Panem Jezusem i słuchaj, może wybierz sobie coś z tego. No niestety nie o to chodziło. Siostra Faustyna po prostu odeszła i została z tym sama. Długo była z tym sama. Długo nie rozumiała tego i długo nie było przy niej nikogo, kto by jej powiedział, że słuchaj, to chodzi o to i o to i to się tak wydarzy, ja ci pomogę, nie martw się. Gdy myślę o tym wydarzeniu z Płocka, o Faustynie i tym, jak Jezus zleca jej tą misję, często przychodzi mi też na myśl Maryja w Nazarecie, jak przyszedł do niej anioł i zlecił jej misję. Jest jakieś podobieństwo między tymi dwoma spotkaniami. Raz, że jedna i druga są bardzo młode. Miriam z Nazaretu, siostra Faustyna, ciut starsza, ale ciągle jednak młoda, 26 lat. Dwa, że obydwie są bardzo proste i mają bardzo, bardzo ograniczone możliwości, wszelakie, a są im zlecone misje wielkie. I jak dla mnie to jest genialny obraz tego, zobaczcie, że to jest takie charakterystyka Bożego działania, że Pan Bóg nam zleca zawsze zadania, które nas przerastają. I że to jest okej. Okay. Bo to nie my mamy sami to zrobić. My mamy Mu tylko zaufać i dać się poprowadzić i robić te swoje, nasze małe kroki, to co my możemy zrobić. Ja często mam ten taki obraz, że ja mam tylko wyjść na pole bitwy, a to już Bóg będzie za mnie walczył. Czyli ode mnie zależy to, czy ja będę miała tą wewnętrzną gotowość, żeby zrobić krok na pole walki. I to już wymaga oczywiście dużego heroizmu, bo nie masz gwarancji, co się wydarzy potem, ale wiara daje ci to wewnętrzne przekonanie, że nie będę tam sama, że Bóg będzie walczył za mnie. Więc ja mam zrobić te małe coś, powiedzieć to moje tak i robić te małe kroki, ale tak naprawdę to będzie dzieło Boże. I tak jest w życiu Faustyn, tak samo jest w życiu Miriam z Nazaretu. Także Płock jakoś mi się kojarzy z Nazaretem. Niektórzy nazywają Płock takim Betlejem. Betlejem, jeżeli chodzi o misję. Tam się zaczyna misja, rodzi się misja siostry Faustyny. I to jest bardzo ważne miejsce, które jest jeszcze trochę tak nieodkryte na mapie faustynowego szlaku, bo długo to miejsce takie było obolałe przez to, że to miejsce, ten klasztor został nam zabrany w czasach komunizmu. Dopiero w latach 90. wrócił w ręce sióstr i wielkim trudem sióstr to miejsce było odbudowywane, bo został nam przekazany w stanie tragicznym. Także siostry naprawdę, które były w Płocku od lat 90. zrobiły wielką robotę, żeby to doprowadzić do takiego stanu, w jakim jest teraz. I ja pamiętam jeszcze moją pierwszą wizytę w Płocku, kiedy to miejsce, gdzie była siostry Faustyny cela, tam już nie było budynku tego, w którym to się wydarzyło, ale miejsce na ziemi było zaznaczone, te obręby, te fundamenty były zaznaczone pokoju, w którym siostra Faustyna wtedy była. Była postawiona figura Jezusa Miłosiernego i rzeczywiście z takim wielkim przejęciem się tam szło. Świadoma, że to właśnie na tym skrawku ziemi Jezus stanął i przed Faustyną i poprosił, namaluj mnie i zlecił jej tak wielką misję, która naprawdę zmieniła już oblicze Kościoła i ci, którzy wiedzą, jak wyglądało Kościół i głoszenie Kościoła i patrzenie na Boga, na czym było skoncentrowane przez długi czas i potem Faustyna i odkrywanie jej misji, jak dużo zmieniła. Też ci, którzy gdzieś osobiście doświadczyli tego, że ten Jezus miłosierny, Jezus tego obrazu naprawdę w ich życiu odgrywa bardzo ważną rolę, że wiele dobra się wydarzyło na modlitwie przed tym obrazem, że gdzieś to, ten wizerunek tego Jezusa jest na tyle przejmujący dla nich, że jest gdzieś już głęboko wyryty w ich sercu. Że to jest naprawdę to, jak widzą Boga za każdym razem, kiedy zamykają oczy. Tak, i siostra Faustyna w tym Płocku została w sposób szczególny i ten Jezus miłosierny w Płocku został w sposób szczególny. Zapraszam was, żebyście tam jeździli. Tam teraz, na tym miejscu, gdzie on miał miejsce objawienie, stoi wieża nowo budującego się sanktuarium. Sanktuarium z każdym dniem, z każdym miesiącem jest coraz piękniejsze, coraz bardziej otwarte dla ludzi, bo już niedługo jakoś pewnie będzie taki moment, że będzie można tam naprawdę tak na dobre wejść, ale jeszcze długo, długo pewnie będą trwały prace wewnątrz, żeby to stało się miejscem, takim pięknym miejscem modlitwy. Zapraszam was, żebyście się stali też częścią tego dzieła, żebyście w ogóle tam pojechali, zobaczyli, doświadczyli i zaangażowali się w to miejsce. Możecie zajrzeć też na stronę milosierdzieplock.pl. Umieścimy ten link w opisie do nagrania. Tak, zapraszam was. Naprawdę ja mam jakieś takie przeczucie co do Płocka, że tam się będzie wiele dobra działo. Tam już się dzieje wiele dobra. Ja zawsze byłam pełna podziwu tego, że tak wiele osób tam przychodzi na modlitwę, pomimo że jest tam tak ciasno. Dopiero teraz się rozbudowuje coś większego, ale przez długie, długie lata licznie przybywali tam ludzie z Płocka i okolic, ale też niektórzy znający historię Faustyny nawet z zagranicy przyjeżdżali i przyjeżdżają nadal. Ale w takiej małej kapliczce, gdzie nic takiego nie było. Ale to jest to miejsce. To jest to miejsce i to wystarczy, żeby chcieć tam pojechać. Bardzo mi się też podoba ten pomysł, że w miejscu, gdzie Jezus spotkał się z siostrą Faustyną, będzie adoracja. Tam w Płocku w ogóle wiele jest adoracji, ale teraz dokładnie, jak już to sanktuarium będzie otwarte, w tym miejscu, gdzie miało miejsce to szczególne spotkanie, tam będzie adoracja całodniowa, a może wieczysta kiedyś, bardzo, bardzo tego pragnę. Jeżeli to jest pragnienie Pana Boga, to tak będzie. Tak właśnie będzie, więc zapraszam was do Płocka. Dobrze, a więc zaczynamy towarzyszyć siostrze Faustynie w realizacji jej misji. Misji, którą my też kontynuujemy. My, jej siostry, ale też my, wy, czyli my wszyscy, którzy gdzieś poczuliśmy się zaproszeni przez Jezusa, żeby być też częścią tej misji. I tych ludzi zaangażowanych w misję siostry Faustyny na całym świecie jest mnóstwo. I mam nadzieję, że wy, którzy towarzyszycie nam w tej drodze z dzienniczkiem, że to też jest Jezusowe zaproszenie do was, żebyście się stali częścią tej misji. A ona też będzie stawała się nam coraz bardziej znana, bo to jest pierwsze dopiero konkrety Jezus zarysował, o co chodzi w tej misji miłosierdzia. Myślę, że to, co jest ważne na początku już zobaczyć, że cały ten trud, który i Bóg podejmuje w tych objawieniach danych siostrze Faustynie i ten trud, który podejmuje siostra Faustyna, że jest trudem dla nas. Tutaj padają takie bardzo ważne słowa w numerze 52, kiedy siostra Faustyna się chciała usunąć od tej misji, bo mówi, że ja się po prostu nie nadaję do tego, ja tylko mogę popsuć i jeszcze nie raz będzie próbowała Panu Bogu to wmówić. To czekajcie, będą jeszcze takie zapiski w dzienniczku. Ale Jezus jej mówi bardzo jasno, że jeżeli ona zaniedba to dzieło, to misję, a może, bo jest wolna, może to zaniedbać, ale że on w dzień sądu będzie żądał od niej wielkiej liczby dusz. Że on jej zleca tą misję nie tylko dlatego, że taki ma kaprys. Tak? No i w ogóle nie dlatego, że ma taki kaprys, Pan Bóg nie ma kaprysów. Jeżeli on jej zleca misję, to jest coś ważnego. I tak jak on mówi, dla wielkiej liczby dusz. My już dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie wiele tych dusz, czyli osób, którym wszystko to, co zapisała siostra Faustyna, bardzo w życiu pomogło. Życie w ogóle zmieniło o 180 stopni, więc Bogu dzięki, że ona nie zaniedbała tej misji. Bogu dzięki, że się nie wycofała, pomimo że było super trudno. I będziemy jeszcze czytać o tym, co się konkretnie działo, jak wiele trudu musiała znieść. Ale to, co chcę, żeby zostało wam bardzo w pamięci, że to jest dla nas, że ten cały trud jest dla nas. Jezus jej powie potem, że wysyła ją do całej ludzkości z jego miłosierdziem, że on bardzo pragnie uleczyć nasze rany. I to się dzieje właśnie przez tą misję siostry Faustyny, przez obraz Jezusa Miłosiernego. Wiele łask, wiele leczenia, wiele wskrzeszania wręcz, ratowania. Ale to się dzieje dlatego, że są ludzie, którzy powiedzieli Panu Bogu tak. Faustyna jest tą pierwszą, która na tej drodze misji miłosierdzia mówi mu tak, a potem dołączają do niej kolejni. Będzie i ojciec Andrasz, i ksiądz Sopoćko, i przełożeni siostry Faustyny, i kolejne pokolenia sióstr, ludzi spoza zgromadzenia, nowe zgromadzenia, które się będą tworzyć i tworzą się nadal, grupy, wspólnoty. Jest potężny ruch dzisiaj. A to wszystko zaczęło się w Płocku. Bogu niech będą dzięki za to wydarzenie, które mogliśmy dzisiaj razem z Faustyną przeżyć. I niech was Duch Święty prowadzi, żebyście zostali z tymi treściami, wydobywając z nich to, co dla was jest najważniejsze na dziś dzień. Co dzisiaj ma dotykać waszego serca, żebyście wyczuli, gdzie tam były najgłębsze poruszenia w waszym sercu, pozytywne lub negatywne, co was najbardziej, co wam dało największy pokój, albo co was najbardziej tak zastanowiło jako zaraz, o co chodzi? Jakby coś jest chyba nie tak ze mną, w moim życiu, że Pan Bóg mi rzuca jakieś światło, że czegoś, może odczucie jakiegoś braku, może jakiejś tęsknoty, że jakieś nie halo gdzieś się dzieje w moim życiu i coś muszę zmienić. No pytajcie Ducha Świętego, niech te odcinki podcastowe naprawdę będą waszą taką drogą duchową. Pozwólcie Duchowi Świętemu was prowadzić. A ja zaglądam do mojej ściągawki, żeby się upewnić, że powiem wam wszystko, co ważne na koniec. Tak, zapraszamy oczywiście na następną niedzielę. Widzimy się za tydzień z kolejnym odcinkiem. A żeby lepiej przeżywać te odcinki, zachęcam, żebyście spotykali się w takich grupach, jakkolwiek to nazwiecie, grupy dzielenia zeszytowego, grupy wsparcia, book clubs, nie wiem, wszystko jedno, ale bylebyście mieli z kim się podzielić. Czy spotkacie się przy kawie, czy spotkacie się przez WhatsAppa, czy spotkacie się gdzieś w miejscu, gdzie będziecie mogli się razem pomodlić, ale rozmawiajcie o tym, jakie poruszenia są w was, żeby te treści was naprawdę pracowały. Możecie też prowadzić swoje własne zeszyty, gdzie będziecie zapisywać to, co was najbardziej porusza, żeby to, wiecie, słowo zapisane, ono bardziej w nas zostaje, bo jesteśmy też jakoś wtedy zmobilizowani, żeby nazwać to, co się w nas wydarzyło. Albo zapisujcie te cytaty z dzienniczka, które was najbardziej poruszają. Miejcie też odwagę zaznaczać w waszych dzienniczkach, używajcie wszystkich możliwych kolorów, żeby te treści też były takimi treściami, do których będziecie wracać. Naszych odcinków możecie słuchać na YouTubie, oczywiście, ale także na Spotify i na Apple Podcast. Dziękujemy wszystkim patronom naszym, wszystkim, którzy nas wspierają na wiele różnych sposobów i bardzo, bardzo dziękujemy za wasze modlitwy. Dobrze, że jesteście. Niech Pan Bóg was prowadzi, niech Pan błogosławi, a my widzimy się, słyszymy się w najbliższą niedzielę o 17:00. Od 17:00, tak, od 17:00 już można będzie posłuchać kolejnego odcinka. Z Panem Bogiem, Jezu, ufam Tobie, święta siostro Faustyno, módl się za nami, bardzo się módl.